Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska i za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską. Wówczas będzie dominowała muzyka XX i XXI wieku i muzyka pasyjna, a my pozostajemy w kręgu właśnie muzyki XXI wieku.
Drodzy Państwo, w Bydgoszczy odbyło się już po raz trzeci międzynarodowe seminarium poświęcone muzyce współczesnej, w tym roku pod hasłem Piano and Electronics. No i na tym festiwalu, bo też tak można nazwać to spotkanie, nie tylko seminarium, pojawili się bardzo znani kompozytorzy z Elżbietą Sikorą na czele. I może od niej rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Udało nam się porozmawiać z bardzo zajętą kompozytorką.
Która nie mieszka w Polsce, powiedzmy, chociaż interesy muzyczne również prowadzi i w naszym kraju.
Elżbieta Sikora, bardzo nam miło ją zaprezentować.
Obserwuję, że jest bardzo dużo w tej chwili ludzi, którzy się bawią muzyką elektroniczną, nazwijmy to tak ogólnie, całą. Dużo młodych ludzi ma u siebie w domu komputery, którymi potrafi operować i to się stało bardzo łatwe medium, więc weszło jakby pod strzechy, no, ale teraz jest też kwestia wyboru estetyki oczywiście i tego, jaką muzykę się za pomocą tych instrumentów będzie tworzyło.
Skąd w ogóle to zainteresowanie, które już trwa wiele, wiele lat, połączenia muzyki akustycznej z elektroniką?
No, wzięło to się właśnie z samej elektroniki, ponieważ ja wylądowałam po dyplomie reżyserii dźwięku w Paryżu, w studio, w którym pracował Pierre Schaeffer i François Bell, na takim kursie dwuletnim i ten kurs ukończyłam. Ale oczywiście miałam już tym troszeczkę do czynienia wcześniej, bo jak byłam na reżyserii, to mieliśmy zajęcia z elektroakustyki w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, więc byłam wprowadzona w tą technikę, umiałam już uciąć taśmy, skleić i wiedziałam, co to jest mikrofon i co to jest konsoleta, więc było mi może troszkę łatwiej.
Na czym polega wyjątkowość elektroakustycznej muzyki? Bo ludzie boją się w ogóle muzyki współczesnej, a jeszcze różnych gałęzi tej muzyki to już w ogóle.
Specyfika jest tylko głównie taka, że te dźwięki w zasadzie istnieją wyłącznie przy pomocy prądu elektrycznego, mówiąc tak kolokwialnie trochę. Dzięki niemu powstają, bo nawet jeśli nagrywamy jakieś dźwięki realne, czy też dźwięki instrumentalne, które potem, czy głosu będziemy przekształcać w jakiś sposób, to tylko dzięki prądowi elektrycznemu i potem technice coraz bardziej zaawansowanej, przedtem analogowej, teraz cyfrowej, możemy te transformacje przeprowadzać i szukać jakichś dotąd nieznanych barw. To o to głównie chodzi, żeby do muzyki wprowadzić kolory dźwiękowe, które nie były możliwe i nie są w dalszym ciągu w większości do wydobycia przez tradycyjne instrumenty.
Czyli to zwiększa możliwości przede wszystkim?
Zwiększa możliwości i także są kompozytorzy, którzy komponują wyłącznie muzykę elektroniczną, czy też wyłącznie muzykę elektroakustyczną. Są inni, którzy komponują i taką, i tak dalej, ale to na pewno rozszerza świat dźwiękowy o bardzo szerokie pola.
Studio eksperymentalne Polskiego Radia to legenda tegoż radia i nieżyjący już Eugeniusz Rudnik, który tam królował właśnie wśród taśm i robił takie rzeczy, które zadziwiały świat i dostawał nagrodę Pri Italia. Czy to dzisiaj jest do pomyślenia, żeby być takim prekursorem? Bo gdzieś, tak jak pani powiedziała, wszystko jest i można podręcznie w swoim komputerze wiele rzeczy zrobić.
Tak, myślę, że już takim prekursorem w tej dziedzinie chyba nie dałoby się być. I w ogóle jest chyba mało dziedzin, w których można być prekursorem, łącznie od literatury, czy też nawet przemysłu i tak dalej. Można kontynuować i po prostu coraz bardziej rozwijać pewne gałęzie. Ale chyba nie też o to chodzi, bo na pewno coś powstanie nowego, czego jeszcze nie wiemy i trudno jest przewidzieć, że będzie kiedyś jakiś prekursor. Na tym polega też rola prekursora, że on bierze się znikąd.
Jak pani sądzi, czy ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj uczestniczyli w pani wykładzie, oni zostaną zarażeni niejako tym, żeby próbować poszukiwać, bo to chyba też na tym polega cała rzecz.
No, chciałabym, znaczy, mam nadzieję, że przynajmniej jakiś chociaż nikły procent, ale jakikolwiek, że tak i chyba tak, bo moim zdaniem każdy muzyk dzisiaj powinien dotknąć tej dziedziny, dlatego że bez niej już trudno się obejść. Coraz więcej koncertów, nawet takich zwyczajnych, instrumentalnych czy orkiestrowych, odbywa się właśnie z udziałem elektroniki. To weszło jakby już do takiej normalności na świecie i myślę, że to trzeba zaakceptować.
Jak bardzo ta muzyka istnieje sama w sobie, a jak bardzo jest wykorzystywana i jest użyteczna, na przykład, nie wiem, w teatrze, w reportażu radiowym, w dźwięku w ogóle.
Tak, jest jej bardzo dużo kierunków i dużo rodzajów. Oczywiście istnieje muzyka elektroakustyczna czysta, czyli utwory, które były skomponowane przedtem na taśmę, teraz na jakimś tam pendrive'ie czy innym, wszystko jedno, hard dysku, i które istnieją w formie zarejestrowanej i są potem odtwarzane. O jednej rzeczy nie powiedziałam ważnym na tym wykładzie, właśnie o tym, że ta muzyka może być też interpretowana, czyli może być potem wykonana w formie koncertu za pomocą, to się nazywa w Polsce orkiestry głośników, czy też akusmonium, i ona nabiera po prostu innego waloru, jest przestrzennie sprowadzana, nie mówiąc o tym, że w tej chwili można ją komponować na x kanałów, nawet do 16, czy też jeszcze więcej, i te dźwięki już są u samej podstawy jakby wprowadzane w pewne punkty przestrzeni, co jest bardzo ciekawym elementem. To jest jedna gałąź. No inna gałąź to są użytkowe, no jak w każdej muzyce, na skrzypce też możemy napisać utwór do filmu, czy też do audycji radiowej, czy do reklamy, nie wiem czego, pończo, prawda? I podobnie z tą muzyką. Ona oczywiście bardzo służy w sztuce kinematograficznej, ponieważ dosyć ciekawe efekty można uzyskać i zastąpić te naturalne efekty. No ale to weszło do takiego już obiegowego języka muzycznego. No mamy też muzykę tak zwaną elektroniczną, to teraz są pomieszane te wszystkie pojęcia, ponieważ kiedyś, dawno temu, w latach 40-50, muzyka elektroniczna to była muzyka, którą tworzył Stockhausen, czy też inni kompozytorzy, za pomocą wyłącznie sinusoid, czyli tych prostych fal dźwiękowych, i z tego tworzyli, nakładając je na siebie, jakieś ciekawe brzmienia. W tej chwili ta nazwa została zabrana, czy też stosowana jest do wszelkiej muzyki, która posługuje się technologią i jest używana w muzyce pop, w muzyce noise, w muzyce techno. Wszystko to nazywa się ogólnie elektroniką.
Ja bym chciała popytać o zainteresowanie gatunkiem, który by się wydawało jest starym gatunkiem, ale też branym przez kompozytorów współczesnych na tak zwany warsztat, czyli o operze. Mieliśmy okazję oglądać pani operę Madame Curie. Zrobiła na nas wielkie wrażenie. Skąd w ogóle zainteresowanie tym gatunkiem?
O, to długa historia, dlatego że kiedy robiłam dyplom po raz drugi już na Akademii Muzycznej z kompozycji tym razem, mój wtedy profesor Zbigniew Rudziński nakazał mi napisać operę na koniec, czyli na dyplom. A ja powiedziałam, że nie napiszę opery, bo w ogóle to jest zawracanie głowy, opera nie istnieje, przestała, to jest zapomniany gatunek i jest brzydka, bo ja nie chcę. No ale uparł się profesor, więc studentka musiała posłuchać, bo myślałam sobie, wyjdę sposobem, napiszę operę na dwa głosy kobiece, żeby było łatwo, czyli sopran, mezzosopran, szukałam tekstu, znalazłam akurat taki tekst na dwie kobiety, orkiestra kameralna i do widzenia, będę to miała z głowy. No i napisałam tę operę, bardzo mi to zabrało dużo czasu i bardzo mnie wciągnęło, muszę przyznać niestety. I właściwie od tej pory jestem zainteresowana w ogóle muzyką wokalną, przede wszystkim dramaturgią muzyki wokalnej, no i operą. Potem napisałam operę Arashker, Wyrywacz serc, już we Francji i też skomponowano taką operę radiową w pewnym czasie, no i skończyło się na tej, może nie, mam nadzieję, że nie skończyło, na Madame Curie. I geneza tego utworu jest taka, że ja wtedy poszłam na emeryturę z pracy pedagogicznej i uznałam, że to jest moment, w którym ja napiszę operę. Po prostu miałam taką przepartą wolę i chęć i szukałam tematu do opery i troszkę tak też sposobem, jak już mówiłam na tym wykładzie, też wybór i szczęście. Podczas rozmowy z moją koleżanką, naukowcem, siedzieliśmy w Bristolu, w Warszawie i zobaczyłam nad jej głową portret Madame Curie, czyli pani Curie Skłodowskiej, i od razu mówię, no chyba to będzie moja bohaterka, i tak się stało. Ale wiedziałam, że będę miała kobietę za postać główną i że będzie kobieta, która kiedyś żyła, że prawdziwa kobieta współczesna, która była ważną osobą dla historii świata w ogóle. No i taką była Marie Curie Skłodowska, stąd się to wzięło.
Mieszka pani za granicą i tam też wszystko się rozkręciło, brzydko mówiąc, to co tutaj się zaczęło w Polsce. Czy Europa tak zwana zachodnia, no my jednak jesteśmy cały czas w Europie, ale trochę bardziej na wschodzie, jest bardziej otwarta na te nowości w ogóle? Bo one do nas stamtąd płyną cały czas i płynęły.
Myślę, że tak. Myślę, że powiem, że niestety tak, bo jednak tej muzyki współczesnej jest procentowo, że tak powiem naukowo, więcej na koncertach, więcej trochę w radio też. Było bardzo dużo w latach powiedzmy 60., 80., potem troszkę było jej mniej, teraz jakby na nowo się pojawia, są bardzo ważne, jest bardzo wiele bardzo ważnych centrów takiej muzyki, jak IRCAM, o którym mówiłam dzisiaj do studentów, czy też właśnie inne grupy, The Hashish Musical i inne. Sale koncertowe tak do końca się nie bronią, aczkolwiek też się trochę bronią przed muzyką współczesną. Ta muzyka ma już swoją publiczność. Dużą zasługą to jest wszystko to, co robił Pierre Boulez. oczywiście od początku swojej działalności, jakby przybliżając tą muzykę słuchaczowi i troszkę zmuszając go do tego, żeby przychodził na koncerty i słuchał. Więc w Polsce ja nie widzę aż tak dużej różnicy, ale jeśli rozmawia się, bo wśród muzyków, moich kolegów, tutaj nie myślimy tak samo i tworzymy muzykę podobną i tak dalej, ale publiczność polska jest rzeczywiście jeszcze mało otwarta i jakby troszkę boi się tej muzyki. Boi się, bo boi się czegoś nieznanego, zapominając o tym, że muzyka każda jest po prostu też do posłuchania, bez tego, że trzeba ją rozumieć. I ta publiczność boi się poddać takiej nowoczesnej emocji, a tej emocji jest bardzo dużo w muzyce współczesnej.
Może jeszcze zapytamy o to seminarium, na które pani dała się zaprosić i o pani festiwal we Wrocławiu. Jak to udaje się robić i czy to też jest sposób na to, aby ta publiczność się poszerzyła?
Na pewno tak, na pewno tak. Ja czasem się tak trochę żartując mówię, że my jesteśmy jak misjonarze, bo tak chodzimy z tym ogarkiem nowej muzyki i staramy się oświecić i przekazywać to coraz dalej. I no, ja długie lata uczyłam we Francji, potem troszkę też wykładałam w Ameryce i w Stanach Zjednoczonych i w Warszawie. Prowadziłam zajęcia w Gdańsku, zresztą też w pewnym momencie prowadziłam takie warsztaty muzyki współczesnej letnie. Wszyscy my staramy się tak zrobić, żeby mieć coraz więcej słuchaczy, bo przecież nie piszemy do szuflady i tylko dla własnej przyjemności. To jest też nasz sposób komunikowania się ze światem. I kiedy mi zaproponowano pokierowanie tym festiwalem we Wrocławiu, który już istniał przecież i był już bardzo świetnym festiwalem, to mnie bardzo zaciekawiło i zainteresowało, jak właśnie zrobić, żeby ta muzyka elektroakustyczna, bo to jest jednak festiwal muzyki elektronicznej, weszła do dużej sali koncertowej, do opery i tak starałam się ten festiwal poprowadzić, żeby właśnie otworzyć go na szeroką bardzo publiczność i to się w tak dużej mierze udało.
To było spotkanie z Elżbietą Sikorą, a Państwo na pewno pamiętają, bo to odbiło się szerokim echem, jej operę Madame Curie, którą do Bydgoszczy przywiozła Opera Bałtycka, a to był spektakl wyreżyserowany przez Marka Weiss-Grosińskiego.
Bardzo duże wrażenie na nas zrobiła wtedy ta inscenizacja. To było niezwykłe przeżycie festiwalowe.
A jakie było przeżycie spotkania z panem Jarosławem?
Jarosławem Kapuścińskim.
Jarosław
Kapuściński mieszka za granicą, przyleciał tu ze Stanów Zjednoczonych, tam też tworzy. No i od początku właściwie miał takie inklinacje do tworzenia muzyki elektroakustycznej, w tym jest mistrzem. No i tutaj też miał wykład, a potem koncert poświęcony swojej twórczości. Niezwykłe spotkanie, powiem tylko, że mój rocznik, więc tym bardziej mi się miło rozmawiało. Bardzo sympatyczna osoba, bardzo otwarta, która no, nie zapomina o kontaktach z krajem. Pan Jarosław Kapuściński, kompozytor i pianista. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Nam również. Postanowił pan poświęcić się muzyce współczesnej bardziej niż innej, choć to nie do końca tak, bo pan również jest specjalistą od innych dziedzin, ale właśnie to łączenie muzyki z środkami audiowizualnymi, z współczesnymi w ogóle środkami technicznymi, która może muzykę pokazać inaczej słuchaczom, to jest coś, czym pan się zajmuje i z czego pan słynie. Proszę troszkę powiedzieć, dlaczego pan właśnie poszedł w takim kierunku?
Nie ulega wątpliwości, że ja zacząłem od muzyki w sensie takim zawodowym. Znaczy, jak byłem jeszcze w szkole podstawowej, to ta muzyka mnie wciągnęła, pociągnęła w stronę artystyczną, ale zawsze miałem takie poczucie, że muzyka wyraża w sobie coś więcej niż dźwięk i że ma bardzo dużo związku z tańcem, z ekspresją taką bardziej generalną, ludzką. Lubię myśleć o tym, że muzyka powinna chodzić po ziemi w jakimś sensie i przez to rozumiem, że wyraża świat, a nie tylko swoje dźwięki. A jeszcze dodatkowo w dzieciństwie zawsze mi się wydawało, że moim zawodem to powinien być czarownik, dlatego że tworzyć jakieś, nie wiem, gwiazdy, rzucać rzekami, to mi się zawsze marzyło jako dziecku. I w tej chwili udaje mi się to robić przy pomocy elektroniki, może nie w sensie dosłownym. Ale w związku z tym dla mnie jakby nie było, mimo że w jakimś sensie potoczyło się to w pewnej kolejności, zacząłem od muzyki i dopiero w którymś momencie pojawił się ten obraz, to jakby nie miałem takiego poczucia, że tu coś się zmieniło. Dla mnie to jakoś zawsze to była część tego samego świata, który tylko jest wyrażony przy pomocy różnych sztuk jednocześnie. Ale to jest dla mnie rzecz szalenie ważna właśnie, że w tej kompozycji myślę o obrazie jako części takiej scalonej z dźwiękiem. Nie polega to na robieniu muzyki do filmu, nie polega to na robieniu muzyki, która potem jest choreografowana, tak to, jak to było w tańcu, tylko właśnie polega na jakby tworzeniu takim, jak to u czarownika, jednocześnie całego świata, tworzenie tego świata audiowizualnego, który jako kompozytor mogę sobie stwarzać i przemieniać.
Tu w Polsce to dopiero raczkuje i właśnie impreza, na którą pan przybył, jest taką forpocztą tego, co się może jeszcze zdarzyć właśnie w takiej działalności, a pan już w Stanach tym się zajmuje od dawna i jest pan z tego bardzo znany. No, wykłada pan również na uczelni, jest pan rektorem. To zupełnie inaczej wygląda. Jak pan zamierza tych młodych ludzi zainteresować i swoim wykładem, i swoją muzyką, i właśnie taką muzyką audiowizualną, jakbyśmy powiedzieli?
Ja myślę, że o dziwo ja specjalnie nie mam kłopotu z przekonywaniem nikogo do tego, dlatego że wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy już tak w ogóle społeczeństwem audiowizualnym, że ten język audiowizualny po prostu jest naszą codziennością i można się wręcz zastanowić, jak to było możliwe, że kiedyś była muzyka. Albo że kiedyś były obrazy. Tak wszystko w tej chwili stało się audiowizualne przez Facebooki, YouTube i tak dalej. W związku z tym jakby tutaj na pewnym poziomie bariery nie ma. Jest oczywiście pewna bariera takiego języka bardziej poetyckiego, dlatego że wiadomo, że co innego film, który ma swoją historię i swoich fanów i w związku z tym publiczność stałą. Natomiast właśnie takie myślenie pomiędzy muzyką a obrazem jest stosunkowo nowe. Stosunkowo powiedziałbym, bo nawet w Polsce może nie w sensie powszechnym, ale pewne centra jednak działały. Na przykład jest wspaniały festiwal we Wrocławiu, Biennale WRO, które jakby promowało to już od właściwie w tej chwili dobrych 20 lat. Z tym, że promowało, no to jest jakby pewien proces. Wiadomo, że to jest właśnie taki język poetycki, audiowizualny, który może nie jest aż tak znany jak film, balet czy opera. Ale jakby nie ma pewnych barier na poziomie właśnie takim jakby myślenia w ogóle samego audiowizualnego. Dodatkowo też pojawiło się coś takiego, że komputery stały się jednak dostępne dla społeczeństwa generalnie. Działać audiowizualnie praktycznie może każdy w tej chwili. W związku z tym to, co kiedyś może było kosztowne i tylko artyści, którzy mieli wielkie wsparcie prywatne albo w różnych państwach ewentualnie rządowe wsparcie, mogli sobie na to pozwolić. Natomiast w tej chwili uczniowie szkół podstawowych mogą się tymi rzeczami zajmować przy pomocy różnych środków komputerowych dostępnych na najtańszych pecetach. W związku z tym inne są warunki do takiego myślenia i rozwijania takiej myśli audiowizualnej, poetyckiej niż kiedyś.
Kto pana stworzył i komu pan zawdzięcza to, gdzie dzisiaj jest? Poza oczywiście sobą.
O, bardzo dużo ludzi. To jest ciekawe, jak człowiek po wielu latach się zastanawia, jak pewnym łańcuszkiem jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba pomogła w którymś momencie i życie się zmieniło. Ja muszę powiedzieć, że chciałbym zacząć od mojej pierwszej profesor fortepianu, pani Elżbiety Małanicz-Onoszko, która dosyć w późnym wieku dla mnie, ja zacząłem w ogóle mając 11 lat, więc to jak na muzykę to dosyć późno, jakby wyczuła we mnie chyba to, że ja jestem gotów poświęcić się temu. I zainwestowała w jakąś niesamowitą pasją i z takim jakimś przekonaniem, wiarą, że to warto. Przekonała moich rodziców, przekonała mnie samego do tego, że to warto. To jest niezwykła osoba. Pani Elżbieta prowadzi szkołę prywatną, uczy dzieci autystyczne, uczy dzieci z syndromem Downa, dzieci, które na przykład miała jedno dziecko, które poparzone bało się dotykać czegokolwiek, ona nauczyła je grać na fortepianie. Ja myślę, że miałem niezwykłe szczęście, że mając te 11 lat zetknąłem się z osobą, która pokazała mi, co to znaczy mieć pasję, co to znaczy kochać to, co się robi, a w tym wypadku akurat łączy nas ta muzyka.
A potem?
Potem, ja myślę, że to bardziej nawet instytucjonalnie udało mi się wystąpić o stypendium na pobyt w takiej instytucji w Kanadzie, w Banff artystycznej, która ma niezwykle, powiedziałbym, hipisowskie tradycje, że właściwie jak się jest tam przyjętym na takiego artystę rezydenta, to ma się dostęp do wszelkich technologii, wszystkiego, co tam jest. I ja naiwnie zacząłem się bawić, a to animacją komputerową, a to kamerą wideo, do której w Warszawie nie miałem dostępu, bo ja studiowałem w latach 80. i to jednak w Akademii Muzycznej nie było tak, że można było mieć wideo, a w tej chwili mamy iPhony, więc to w ogóle jakby jest, są inne czasy, ale w tamtych czasach takiej możliwości umaczania rąk w tej materii nie było. W związku z tym nagle jak znalazłem się w tym 88 roku w Kanadzie jako kompozytor, nawet nie audiowizualny wtedy, tylko po prostu jako kompozytor, ale z grupą moich znajomych kolegów, żeśmy planowali zrobić pewien multimedialny projekt tam. I tam jak się znalazłem, jakby odkryłem, że ja jednak naprawdę chcę i gdzieś tam uwierzyłem w siebie, że mogę zająć się jednak audiowizualną pracą i nakręciłem swoje pierwsze wideo, zrobiłem pierwsze animacje komputerowe, które oczywiście nikomu ich w tej chwili nie pokazuję, ale jakby poczułem niezwykłą jakby elektryczność tego, że tutaj rzeczywiście to jest coś, co zawsze chciałem robić. To jest forma tańca takiego, która jest nie fizyczna, bo tańczyć też lubię, ale nie zawodowo. Natomiast tutaj jakby ten taki audiowizualny taniec pojawił mi się fizycznie w moich rękach i przekonałem się, że to jest możliwe. Także takie instytucje to jest bardzo cenna rzecz. W moim wypadku to była, zmieniło mi życie, to, że właśnie mogłem tak popróbować.
Jest pan też stypendystą Lutosławskiego. To jest też niezwykle istotne chyba w życiorysie.
Wspaniały człowiek też. W momencie, kiedy zacząłem już rzeczywiście działać audiowizualnie, ale zorientowałem się, że już w tym momencie kończąc magistra w Akademii Muzycznej w Warszawie, że ja dopiero zacząłem robić te audiowizualne rzeczy, że potrzebuję się czegoś jeszcze nauczyć. I w związku z tym szukałem jakiejś uczelni, gdzie mógłbym kontynuować, a pieniędzy oczywiście nie było, a tutaj trzeba było jechać do Stanów. Na szczęście właśnie Witold Lutosławski, który nie tylko mnie pomógł, on pomógł bardzo wielu młodym artystom, właśnie oferując stypendia na różne pobyty, który mi tutaj pomógł i po tym pierwszym roku, który miałem częściowo sfinansowany przez uczelnię w Stanach, ale tylko częściowo, on mi pozwolił na to, że po tym pierwszym roku przekonałem ich tam już, że może warto we mnie zainwestować. Na szczęście tak się udało, że potem już nawet sama uczelnia tam mi dała stypendium. Ale ten pierwszy krok znowu to był on, który pozwolił mi przekroczyć, że tak powiem, tą rzekę, przejść na drugą stronę.
Spotkaliście się panowie? Rozmawialiście?
Tak, no ja miałem tą przyjemność, że jako pianista wykonywałem ze 2-3 jego utwory jeszcze przed tym moim stypendium. W związku z tym jako student profesora Kotońskiego też miałem z nim kontakt. No pobieżny, nie to, że dobrze się znaliśmy, ale gdzieś tam zafunkcjonowałem już w jego świecie, nawet byliśmy z takim świetnym skrzypkiem, obecnie koncertmistrzem Warszawskiej Filharmonii, Krzysztofem Bąkowskim, graliśmy taki utwór, jego duet, który nawet chcieliśmy dowiedzieć się od mistrza, jak to trzeba zagrać, więc umówiliśmy się do niego do domu kiedyś i także dał nam taką lekcję, jakby jak tą partitę, to o tym utworze mowa, grać. Także miałem pewien taki osobisty kontakt, ale to nie wszyscy jego stypendyści byli jego, że tak powiem, znajomymi, nawet w tym małym stopniu, dlatego że on bardzo się opierał też na opinii wielu zaprzyjaźnionych pedagogów, którzy często mu sygnalizowali, że tutaj jest ktoś, komu ewentualnie warto by pomóc i on zawsze życzliwie służył. Także to był wspaniały człowiek.
Jak dzisiaj ktoś słyszy hasło muzyka współczesna, to nie zawsze jest to hasło oswojone. Bardzo często w Polsce jeszcze się organizatorzy koncertów, filharmonie stykają z tym, że nie ma tylu słuchaczy, co muzyka, która jest już znana i lubiana. Jak pan z tej perspektywy amerykańskiej dzisiaj patrząc na Polskę, do której pan chyba przyjeżdża
tak,
dość
stale,
często,
tak.
Myśli o oswojeniu tej muzyki i o pokazaniu, że jest ona naprawdę warta zaufania?
Jest to na pewno muzyka warta zaufania, jakkolwiek jakby jest rzeczą zupełnie normalną, że to jest muzyka, która powstaje w tej chwili i radość obcowania z tą muzyką musi polegać też na spodziewaniu się tego, że pewne utwory się nie udają. Bo na tym co rzecz polega, że rzeczy w sztuce, które tworzą się w tej chwili, one są formą eksperymentu często. I niektóre eksperymenty wychodzą, inne nie wychodzą. I cała dla mnie radość uczestniczenia w festiwalach muzyki współczesnej polega na tym, że właśnie jest ta niepewność. Nie wiadomo, czy to będzie dobre, czy to nie będzie dobre. Jest to inny rodzaj przeżycia. Jak ja idę na koncert Mozarta, to ja dokładnie wiem, czego się spodziewać. Może się nie spodziewam, jak dokładnie to będzie wykonane, ale bardzo dużo wiem o tym, co się stanie. Natomiast jak chodzę na koncerty muzyki współczesnej, to nie wiem. I to jest dla mnie radosne. To jest właśnie coś, co lubię. W związku z tym to może nie być dla wszystkich. I tutaj chyba możemy sobie też jakby się pogodzić z tym, że tu nie chodzi o to nawet, żeby to była publiczność masowa, bo nie ma żadnej sztuki, która by wszystkim pasowała. To jest jakby normalne. Są pewne nisze. Ludzie lubią poezję albo nie. Lubią film albo nie. Muzyka współczesna też jest formą muzyki, tak jak niektórzy ludzie słuchają jazzu nowoczesnego, a niektórzy wolą tradycyjny. Wydaje mi się, że tutaj jakby nie powinniśmy demonizować całej sprawy. Na pewno muzyka współczesna ma w sobie właśnie ten element wyzwania. W związku z tym to jest dla ludzi, którzy są gotowi na to wyzwanie. Natomiast właśnie satysfakcja jest niezwykła, jeżeli jest się świadkiem odkrycia. Jest się na prawykonaniu znakomitego utworu, który przetrwa wieki. Było się tam w tym dniu. I to jest ta niezwykła radość i to ryzyko, które się podejmuje, jak się chodzi na koncerty muzyki współczesnej.
Jak pan komponuje, jak pan przygotowuje te audiowizualne kompozycje? Jak to się odbywa?
To znaczy, na to są dwie odpowiedzi. Jedna odpowiedź taka jest, że potrafię się po prostu zachwycić czymś w rzeczywistości. Na przykład zobaczę, jak wielki dźwig powoli się przesuwa i ta energia tego jakiegoś jednocześnie wielkiej skali i powolnego ruchu, jakiejś takiej precyzji, rodzi we mnie chęć, ja bym chciał to ująć w pewne ramy, ja bym chciał zrobić utwór taki, który pozwoliłby mi podzielić się z moją publicznością tym, co zauważyłem w świecie. I tutaj ta inspiracja może się pojawić dosłownie o każdej porze dnia i w dowolnym miejscu. Natomiast jeszcze druga odpowiedź, taka czy bardziej czysto techniczna, to jest to, że ja mam potrzebę, już w momencie, kiedy rozwijam ten projekt, mam potrzebę mieć cały materiał, czyli i obraz, i dźwięk w moich rękach. To znaczy, w przeciwieństwie do tego, co tradycyjnie się zwykle dzieje na przykład w filmie, że najpierw się produkuje film, a potem się go zanosi do kompozytora i proszę mi napisz muzykę. Dla mnie jest rzeczą podstawową, żeby mieć te elementy wizualne i muzyczne w moich rękach, co jest w tej chwili możliwe między innymi dzięki nowym technologiom, bo ten komputer jest jakby taką sztalugą, na której ja mogę założyć i obraz, i dźwięk. Mogę ustawiać sobie te dźwięki i obrazy praktycznie dowoli. W związku z tym mogę improwizować obraz i dźwięk w tej chwili dzięki tym nowym technologiom. I tu dla mnie jest to rzeczywiście sprawa dosyć podstawowa. Natomiast jest to nadal, mimo tego, że ich technologie są i myślimy audiowizualnie, to nawet ze względu na tradycję i edukację, te dziedziny często są ciągle rozdzielone. I w związku z tym takie działanie audiowizualne od samego początku jest nadal w sumie jakąś rzadkością. Mnie się to wydaje tak kompletnie oczywiste, tak naturalne, tak niezbędne, że czasem się zastanawiam, jak to jest możliwe, że wcale nie ma tak wielu ludzi znowu, którzy by tak chcieli. Ale są ludzie, którzy lubią malować, a są ludzie, którzy lubią grać na fortepianie, ja między nimi też. Także tutaj
nie jest pan pianistą.
No jestem. Audiowizualnym.
Jak studenci, których pan spotyka na co dzień, czy ma pan też studentów z Polski?
Tak, tak.
Dzisiaj już trochę łatwiej pojechać, choć wcale nie taniej.
Tak. Wydaje mi się, że w tej chwili jeszcze jest zupełnie dodatkowy element, który doszedł w takiej audiowizualności. Mianowicie wplątał się też w tą rzeczywistość teatr. Moi studenci w tej chwili nie tylko myślą audiowizualnie, ale myślą o wykonawcach muzycznych praktycznie jak o aktorach. I spektakl muzyczny w związku z tym, właściwie już nawet użyłem słowa spektakl, kiedy oni komponują utwór muzyczny, oni myślą o tym, często jakby to był spektakl. Oni się zastanawiają, kto to siedzi na scenie, jak jest ubrany, jak się porusza, czy ma zamknięte oczy, czy ma otwarte oczy, gdzie jest ten instrument, czy jest jakaś projekcja za nim, czy za nią, właściwie na czym oni siedzą, a jak daleko są od publiczności, a czy publiczność siedzi, czy stoi. Nagle kompozytorzy zaczęli się interesować wszystkimi tymi elementami, które oczywiście zawsze funkcjonowały, bo jak się idzie na koncert, to jest tam, jest krzesło, jest jakieś światło, ktoś jest w jakiś sposób ubrany i w pewien sposób się porusza, co ma wyraz pewien, czasem można powiedzieć, taneczny. A jeszcze się poci. To wszystko ma olbrzymie takie teatralne konsekwencje, które w tej chwili oni komponują i planują w stopniu, w jakim to jest możliwe oczywiście. Ze studentami to jest wspaniałe, że przekazuje im się swoją wiedzę w formie pewnej propozycji, z którymi oni odlatują zupełnie swoje własne, w własnych kierunkach i tworząc rzeczy często zupełnie zaskakujące. Także to jest wielka radość.
To było spotkanie z Jarosławem Kapuścińskim, kompozytorem, który tworzy i tworzył i w XX wieku, i w XXI wieku tworzy, a ponieważ to nie jest mój rocznik, to nie dane mi było spotkać się z tym kompozytorem.
Za młoda jesteś, jeszcze musisz poczekać.
A bardzo ci dziękuję. Natomiast teraz to będzie rocznik między nami, czyli Aleksandra Kapuścińska.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór, który obiecałam Państwu z muzyką polską. Ponieważ jest to okres pasyjny, królować będzie muzyka właśnie na ten czas przeznaczona. Muzyka twórców nowych, muzyka kompozytorów XX, XXI wieku, muzyka osadzona w tradycji, czerpiąca z tradycji muzyki pasyjnej, a z drugiej strony niezwykle nowa, świeża, na nowo interpretująca to, co wydaje się być niezmienne i stałe. Rozważanie, rozpatrywanie, wsłuchiwanie się w staropolskie, w dawne teksty pasyjne, te, które przynoszą prawdę o śmierci i zmartwychwstaniu. Słuchać będziemy kompozytorów różnych pokoleń, twórczości, która reprezentuje dziesięciolecia od lat 80. XX wieku do wieku XXI. Rozpoczniemy od jednej z najważniejszych postaci w życiu muzycznym Polski, jakim był Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor o szczególnym stosunku do twórczości religijnej, do religii w ogóle. Twierdził, że muzyka jest dla niego rezultatem religijnej koncentracji, medytacji. Sam mówił, widzieć stwórcę wszystkiego i dla niego pisać. Posłuchamy za chwilę fragmentu pieśni, które w latach 80. opracował na chór mieszany Henryk Mikołaj Górecki, przechodząc dość zawiłe koleje w swoim życiorysie. Henryk Mikołaj Górecki bowiem w tym czasie zmagał się z wieloma problemami codzienności, a też i rzeczywistość Polski okresu stanu wojennego nie sprzyjała twórczości. Pisząc do Andrzeja Szwalbego w Bydgoszczy, wówczas napisał takie słowa: żyć trudno, a co dopiero pisać nutki. Ale w tym też okresie nawiązywał do starej polskiej tradycji, opracowując właśnie na chór pieśni. W tym znalazły się także zbiory pieśni pasyjnych. Jezu Chryste, Panie Miły to taka wersja starej polskiej pieśni, którą ze świeżością, a jednocześnie z szacunkiem dla tradycyjnej melodii, dla semantycznie, zwyczajnie, naturalnie potraktowanego tekstu Henryk Mikołaj Górecki potraktował. Zatem stara polska pieśń pasyjna Jezu Chryste, Panie Miły z pieśni kościelnych Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu śpiewaków krakowskich, którzy nagrali ową płytę w hołdzie Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika.
Oh.
Jezu Chryste, Panie Miły, pieśń pasyjna w wersji Henryka Mikołaja Góreckiego z 1986 roku. A teraz kompozycja 10 lat późniejsza. Utwór zatytułowany Recordaciones de Cristo Moriendo, czyli Serdeczne rozważania śmierci Chrystusa. Kompozycja napisana przez Pawła Łukaszewskiego. Utwór powstały w 1996 roku, został przeznaczony na konkurs kompozytorski imienia Adama Didura. Utwór ten przede wszystkim eksponuje znaną melodię polskiej pieśni pasyjnej Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie. To właśnie poetycki tekst i łaciński tytuł kompozycji zainspirowały twórcę do napisania niezwykłej, dramatycznej, rozbudowanej konstrukcji, która jednak wychodzi od rozważania, od medytacji i do niej wraca. Utwór refleksyjny, pełen skupienia i rozmodlenia. Ten utwór, który powstał w 90-tych latach, bardzo wyraziście nawiązuje do idei muzyki, która z jednej strony akceptuje ową tradycyjną, zwyczajną, żarliwą, modlitewną naturę muzyki pasyjnej, a z drugiej naznacza ją nowym, świeżym spojrzeniem, bogatej harmonii i zupełnie innego poczucia muzycznego czasu, które charakteryzuje twórców XX wieku. Recordaciones de Cristo Moriendo, czyli rozważania, medytacje rozważania śmierci Chrystusa na mezzo-sopran, orkiestrę kameralną, utwór z 1996 roku, skomponowany przez Pawła Łukaszewskiego w wykonaniu Anny Lubańskiej, Deutsche Kammerorchester z Berlina pod dyrekcją Macieja Żółtowskiego.
Były to rozważania o śmierci Chrystusa na mezzosoprany i orkiestrę kameralną Pawła Łukaszewskiego, kompozytora, o którym warto wspomnieć, że w swoim życiorysie artystycznym ma także związki z Bydgoszczą, bowiem ukończył podyplomowe studium chórmistrzowskie w Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Podobnie zresztą jak bohater ostatniego utworu, który wypełni dzisiejszy wieczór z polską muzyką pasyjną. Marcin Gumiela także związany jest z Akademią Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest muzykiem, który zaznaczył się nie tylko wybitną indywidualnością twórczą, ale także osobowością pedagogiczną i artystyczną. W 2006 roku skomponował Stabat Mater, przeznaczone na chór mieszany. To także utwór przesycony religijnym skupieniem, nawiązujący do sekwencji średniowiecznej, która w nowoczesnym ujęciu zachowuje ów kontemplacyjny charakter, żarliwość, świeżość i jednocześnie liryzm typowy dla pieśni pasyjnych eksponujących postać Matki Bolesnej. Początek sekwencji Stabat Mater Marcin Gumiela umuzycznił z niezwykłą wyrazistością i delikatnością. To kompozycja, która dzięki temu zyskała wiele interesujących wykonań i weszła na stałe do repertuaru wielu różnych zespołów chóralnych. Dzisiaj Stabat Mater Marcina Gumieli w wykonaniu chóru Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. A na kolejny wieczór z muzyką polską zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.